pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Na łamach magazynu Science badacze z konsorcjum amerykańskich instytucji naukowych przedstawili informację o ustaleniu pierwszej pozbawionej luk sekwencji genomu człowieka. Ta przełomowa wiedza pozwoli na pełne zrozumienie wpływu genetyki, a więc cech wrodzonych, na rozwój różnych chorób i związanej z nimi opieki zdrowotnej, a także na badanie różnorodności genetycznej między ludźmi w skali całej planety. W ludzkim genomie znajduje się bardzo wiele elementów, które uznawane były dotąd za wyjątkowo trudne do precyzyjnego odczytania. Takie miejsca to przede wszystkim telomery, końcówki chromosomów, centromery, ich środki. To właśnie te miejsca przede wszystkim stanowiły 8% genomu, którego sekwencji do tej pory nie byliśmy pewni lub nie znaliśmy w ogóle. Dopiero rozwój technologiczny przy wsparciu bioinformatyki umożliwił odczytanie całości z dużą precyzją.
1 kwietnia tego roku przeprowadzono udany test pełnowymiarowego silnika rakietowego skonstruowanego przez gdyńską firmę Space Forest. Pracuje ona nad rakietą suborbitalną o nazwie Perun, która ma być zdolna do osiągnięcia pułapu nawet 150 km, zabierając tam ładunek o masie przekraczającej 50 kg. Mają to być głównie eksperymenty naukowe wymagające do przeprowadzenia warunków mikrograwitacji. Jak podano w komunikacie, silnik pracował przez 43 sekundy, a sama rakieta ma mieć długość 10 metrów i będzie w pełni odzyskiwalna, co sprawi, że koszt lotu będzie znacznie niższy od obecnie używanych konstrukcji. Dzięki temu polska rakieta będzie w stanie wykonywać loty dla podmiotów, których dziś nie stać na badanie przy pomocy innych komercyjnych rakiet suborbitalnych. Rakieta ta stanie się ważnym ogniwem polskiego sektora kosmicznego, co podniesie jego konkurencyjność na rynku europejskim.
Polska spółka Creotech Instruments zrealizowała pierwszą fazę programu PIAST, którego celem jest umieszczenie satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 roku. Projekt ten ma zagwarantować pierwsze stworzone w Polsce instrumenty Narodowego Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dla firmy Creotech Instruments będzie to również pierwsze komercyjne wdrożenie autorskiej platformy HyperSat. W ramach projektu PIAST zbudujemy oraz dostarczymy trzy platformy satelitarne w pełni oparte o naszą autorską platformę. Naszym zadaniem będzie integracja działania satelitów z teleskopami optycznymi oraz napędem opracowanym specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia, powiedział prezes Creotech Instruments Grzegorz Brona.
Doktor Natalia Wójcik z Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej prowadzi badania w poszukiwaniu alternatywnych materiałów szklistych o zmienionym składzie wykorzystywanych do produkcji kompozytów stosowanych w implantach kostnych. Badania mogą przyczynić się do powstania w przyszłości nowocześniejszych implantów regenerujących ubytki kostne, które nie będą zakłócać gospodarki biochemicznej w organizmie. Materiały, z których obecnie produkuje się implanty kostne, mają w swoim składzie szkła bioaktywne tworzone na bazie krzemianów, które są dodawane nawet do niektórych past do zębów. Dzięki nim implanty posiadają właściwości zmuszające kość do regeneracji dokładnie w miejscu, w którym się znajdują. 50% składu wagowego szkieł stanowi tlenek krzemu, a pozostałość to domieszki tlenku fosforu, wapnia i sodu.
Trzy rejony mózgu mogą odpowiadać za autyzm. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda opracowali algorytm sztucznej inteligencji, który oceni, czy osoba badana cierpi na tego typu zaburzenie. Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej wykorzystywana w medycynie. Lekarze za pomocą uczenia maszynowego chcą przyspieszyć pracę nad diagnozą lub uzyskać bardziej precyzyjny obraz stanu zdrowia podopiecznego. Autyzm jest trudny do diagnozowania, w szczególności we wczesnej fazie. Pomysł amerykańskich badaczy, oprócz możliwości stwierdzenia zaburzenia, określa prawdopodobieństwo nasilenia objawów. Badanie wykazało, że zastosowanie algorytmu do badania aktywności neuronów może stać się nowym narzędziem diagnozy i leczenia autyzmu z precyzją ponad 80%. Badacze sprawdzili działanie sztucznej inteligencji na ponad 1000 pacjentów. Gościem dzisiejszego programu jest pan Wiktor Niedzicki, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, niestrudzony popularyzator nauki, twórca legendarnego programu Laboratorium i wielu innych, a także wykładowca na Politechnice Warszawskiej. Zapraszamy Państwa na tą rozmowę. Dzień dobry, panie Wiktorze.
Dobry.
I od razu pierwsze pytanie mamy do pana takie. Jak to się stało, że trafił pan do telewizji i do radia? I czy od razu pana konikiem była popularyzacja nauki?
Proszę pana, to było dużo bardziej skomplikowane, ponieważ wtedy, kiedy akurat te działania miały miejsce, byłem skromnym doktorantem w Instytucie Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. Ale tam zajmowałem się chemią kwantową. Dosyć egzotyczna dziedzina jak na radio, ale równocześnie ja mam drugi zawód poza fizykiem. No po prostu śpiewałem. No moi koledzy wiedzieli, że nawet nie najgorzej chyba śpiewałem, bo dostałem nawet jakieś tam wyróżnienie.
Rozumiem, tenor.
Na jakimś konkursie śpiewaczym. Nie, proszę pana, bas i to bas profundo.
Basem! Wow.
Basem, ale jakim głębokim basem, proszę pana. Ba, nawet nieco wcześniej brałem udział w nagraniu chyba zespołu Happy End, bo potrzebowali właśnie kilku takich dźwięków basowych, a nikt z nich nie potrafił ich wydobyć. No to poprosili mnie i ja te kilka dźwięków tam dograłem na tej płycie.
Fantastycznie.
Ale koledzy wobec tego z instytutu wiedzieli, że ja zajmuję się takimi dziwnymi rzeczami, więc tak niby fizyk, tutaj muzyk, to tak...
To piękne połączenie. No nauka, sztuka.
Sztuka i nauka, dokładnie.
No
tak.
właśnie. I wtedy koleżanka z sąsiedniego laboratorium powiedziała, słuchaj, wiesz, moja znajoma w radiu to poszukuje kogoś takiego, co to z jednej strony ma takie bardziej humanistyczne podejście, z drugiej strony ścisłe, to może byś tak ją odwiedził. Dobrze, no mogę odwiedzić. No i poszedłem na wizytę, była pani redaktor Elżbieta Zusin, która opowiedziała o pracy w radiu, opowiedziała, czego ode mnie wymagają i zaproponowała, żebym napisał jakiś tekst. Tak się składa, że ja nieco wcześniej, parę miesięcy wcześniej, już zacząłem myśleć o popularyzacji. Gdzieś to we mnie tam tkwiło, że trzeba by się jakoś tą wiedzą podzielić. Wobec czego zacząłem sobie przygotować teksty, no ale wtedy moja znajomość tego rynku popularyzatorskiego była niewielka, albo w ogóle żadna. Problemy były, tam inny młody technik, no myślę, że może dla kogoś napisał artykuł. Delty jeszcze chyba nie było wtedy.
A, proszę.
I proszę,
to było.
Proszę
to było wcześniej.
Wcześniej. To były lata 70. To żaden z panów tego nie pamięta. I proszę sobie wyobrazić, pani właśnie powiedziała, żebym napisał tekst, no to myślę sobie, ja już mam to troszeczkę tam przygotowane, usiadłem, napisałem to dosyć szybko, przywiozłem to do radia. Pani mówi to, proszę pana, proszę przeczytać to w studiu. No poszedłem do studia, przeczytałem. To gdzieś pani redaktor z tym poszła i po jakimś czasie wróciła, mówi, proszę pana, proszę się zgłosić za tydzień. Ja się w ogóle nie zgłosiłem. Ponieważ to zdanie, proszę się zgłosić za tydzień, odebrałem jako, no pisuj do mnie na Berdyczów. No tak, no kiedyś odezwiemy się do pana. Mniej więcej to tak brzmiało. No i tak kiedyś odezwiemy się, dobrze. W tym czasie zajmowałem się, tak jak powiedziałem, chemią kwantową i wobec tego wykonywałem obliczenia do swojej tej pracy doktorskiej w Centrum Obliczeniowym Polskiej Akademii Nauk, które mieściło się na 6 piętrze w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. No wobec tego często siedziałem po nocy, bywało, że do rana, a potem wracałem do domu, odsypiałem to trochę i gdzieś tam koło południa albo i po południu przychodziłem do instytutu. Któregoś dnia przychodzę do instytutu, a z daleka koledzy już machają, w oknach stoją się, ale mnie witają. No dobrze, słuchaj, prezes cię wzywa. Prezes Akademii Nauk w ogóle szuka jakiegoś doktoranta? To jest nieprawdopodobne. No, co się okazało? No, oczywiście prezesem Polskiej Akademii Nauk wówczas był wielki, uczony, sławny pan profesor Włodzimierz Trzebiatowski. No, z Wrocławia, były dyrektor Instytutu Niskich Temperatur, no wielka postać. A w radiu redaktorem naczelnym był redaktor Zygmunt Trzebiatowski. No zbieżność nazwisk.
Ale rodzina, czy nie?
No, wobec tego, jak usłyszeli, Trzebiatowski telefonuje, no to już z nikim nie kojarzyli tego, tylko właśnie z owym prezesem. No kiedy do mnie powiedzieli, że Trzebiatowski, a to już wiem, to radio. Dzwonię. Proszę pana, miał pan się zgłosić po tygodniu, tu czeka przepustka i biurko, a pana nie ma. No to wsiadłem w autobus, pojechałem do tego radia, no rzeczywiście, no proszę pana, no już wszystko gotowe, tutaj przepustka, do tego pan ma. No tylko jest jeden problem. No jakiż? Ano taki, że mnie się kończyło stypendium 30 września, a w radiu mi powiedziano, no tak, ale wie pan, ten etat jest dopiero od 15 października. No właściwie. 15 października, nie tak daleko. No z tego zacząłem przychodzić do tego radia. No przepustkę miałem i podglądałem, co kto robi. No jak się montuje, jak się nagrywa, poszedłem do studia, tak kręciłem się. Wobec tego, kiedy już tego 15 zostałem oficjalnie pracownikiem, pani redaktor Elżbieta Zusin mi powiedziała tak, proszę pana, przychodzi, nie, młody, przepraszam, zwracałaś do mnie per młody.
Młody.
Przychodzi dzisiaj pan doktor Wołczek, to nagrasz z nim rozmowę na temat badań Jowisza. No, o Jowiszu coś tam wiedziałem, w końcu no nie było to takie zupełnie obce, w końcu miałem podczas studiów astrofizykę ogólną, trochę sobie przypomniałem, no przyszedł pan doktor Wołczek. Pan doktor Wołczek był genialnym popularyzatorem. To naprawdę to wyjątkowa postać. Był, o ile pamiętam, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, prezesem innych różnych towarzystw i o kosmosie wiedział właściwie wszystko.
A to było w epoce, to było w epoce przedwojadżerowej, przedpionierowej jeszcze? Czy akurat właśnie to były czasy?
To był dokładnie 75 rok.
No to chyba już pionier tam właśnie gdzieś.
75 rok, 1900, proszę panu. I wobec, no jasne, to nie jest takie jasne, ale...
No, dla mnie jasne, ale no, mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy również już tak.
Wolę na wszelki wypadek powiedzieć, bo nie wiadomo, w końcu lat tak mam jest. Już trochę. Natomiast pan doktor Wołczek jeszcze słynął z jednej rzeczy, że mówił super potoczyście, gładko, bez pomyłek, bez niczego. Tak po prostu siadał i mówił od razu.
To tak wobec jak tego... pan.
Dokładnie.
A dziękuję bardzo. Wobec czego wystarczyło po prostu przyjść do studia, powiedzieć dzień dobry, dziś o Jowiszu będzie mówił doktor Wołczek. I on zaczynał, potem mówił dziękuję, albo należało mu powiedzieć dziękuję. Dzisiaj w studiu był pan doktor Olgierd Wołczek i na tym był koniec nagrania. Ale jak doktor Wołczek zaczął mówić o tym Jowiszu, no to przecież ja też coś wiem na temat Jowisza. Wobec tego, kiedy wziął oddech,
zaczęła się polemika.
Musiał brać oddech. No wobec tego ja mówię, a jak słusznie pan powiedział, panie doktorze, ale tam jest właśnie taka tam czerwona plama, tam coś tam na ten temat zacząłem. A, wie pan, rzeczywiście, ten, no to tutaj to jest badane, tam ty, no ale proszę pana, był tam jeszcze taki próbnik, który tam poleciał i tego robił, i tak po kolei rozmawialiśmy. Nagranie się skończyło, patrzyłem cały czas na zegar, że było równo 5 minut, wziąłem tę taśmę ze studia, przyszedłem do redakcji, pani redaktor mówi, młody, załóż to na magnetofon. No to założyłem. No, zobaczcie, co ten młody nagrał. Taśma poszła. I tu lekko pani redaktor zdębiała. Słuchajcie, on zadaje pytania Wołczkowi. On mu uzupełnia. Rozmawia z nim po prostu.
Nie był to monolog gościa, tylko była rozmowa.
Nie był to monolog gościa, tylko to była rozmowa.
Wobec
tego szefowa zabrała tę taśmę i pobiegła do redaktora naczelnego. Bo tego jeszcze nie było, żeby ktokolwiek się wdawał w rozmowę z doktorem Wołczkiem. No więc naczelny to wysłuchał, powiedział, no rzeczywiście to jest coś niezwykłego. Na antenę. W ten sposób 15 oficjalnie zacząłem pracę, a 17 na antenie była moja pierwsza audycja. No byłem oczywiście dumny, niesłychanie cała rodzina słuchała, no bo to było coś naprawdę niezwykłe.
No tak, ale to radio, a telewizja ale, przecież...
No zaraz, no właśnie. Zaraz przeskok taki. A do telewizji z kolei trafiłem, no, w radiu pracowałem w sumie prawie 10 lat. Między innymi prowadziłem Lato z radiem, 4 pory roku... Bywało parę razy.
Sztandarowe audycje. No.
Tak jest.
No, no właśnie, wtedy właśnie z Zygmuntem Heizerem. O dzisiaj się z Zygmuntem spotkałem dosyć przypadkowo w mieście. Ale statkiem Sznukiem, z wieloma kolegami, z Heniem Balczakiem i tak dalej, i tak dalej. Z Jurkiem Tomaszewskim.
Legendarne towarzystwo.
No, co nazwisko to jest, wie pan, to jest postać.
Tak jest.
Tuzy.
Tak. I no właśnie w pewnym momencie z telewizji zatelefonowano, żebym przyszedł, coś tam zrobił. No pierwsza rzecz to w ogóle się najpierw odezwał do mnie Andrzej Kurek, który w tym momencie potrzebował partnera do nagrania sondy. Coś tam się porobiło, potrzebny był partner. No i mówi, słuchaj, ty wymyśl jakiś temat. Ja mówię, dobrze. o skamieniałościach. Wobec tego nagraliśmy program o skamieniałościach. Ha, teraz skamieniałość. Mnie się bardzo niektóre skamieniałości podobały i miałem spore kontakty z geologami, bo po pierwsze wtedy napisałem dwie książki na temat geologii. Jedna to była ziemia, jakiej nie znamy.
Mam ją w domu.
O, cudnie.
Kupiłem w antykwariacie, ale to prehistoria. Jeszcze na ziemi żyły wtedy dinozaury.
Tak, tutaj, tak jak ja. I proszę sobie wyobrazić, druga książka się nazywa Tajemnice Ziemi. Ta pierwsza była napisana razem z panem docent, jeszcze wtedy było dwóch panów, docent dr Piotr Roniewicz i docent dr Michał Szulczewski. Potem obaj profesorowie, bardzo znani, to wielkie postaci. Ale wobec tego to powiedziałem, no dobrze, to ja nagramy te skamieniałości. Wiedziałem, kto ma ciekawe skamieniałości. Poszedłem tam, żeby oczywiście użyczyli. No, tam profesor jeden, drugi, ale poszedłem do pani profesor Halszki-Osmulski. I mówię, pani profesor, bo ja bym chciał tak, pani ma skamieniałości tych trylobitów, ja bym chciał to wykorzystać w programie. Pani mówi, owszem, się pan nauczy, co to były trylobity i będzie pan umiał o tym mi odpowiedzieć na pytania. No, czyli taki egzamin. No i zdałem widocznie ten egzamin, bo pani profesor Osmulska dała mi te skamieniałości, tam inni też pożyczyli. Dosyć, że mieliśmy do programu sporo tego. No i opowiadaliśmy o trylobitach, o dinozaurach, o różnych rzeczach.
Ale to był program sonda?
To był program sonda. Jedyny program sonda, który nie był z Kamińskim, tylko był z Kurkiem i ze mną.
Tak. Czy to się gdzieś zachowało?
Nie, proszę pana, już jak trafiłem do radia, już jako etatowy, oczywiście natychmiast zacząłem tego szukać. Okazało się, że przypadkiem akurat ten jeden program się skasował.
Fatalnie.
Też tak zrobiłem. No, bywa. W każdym razie, no ten jeden program, no jakiś to pech. No.
To prawda.
Tak. I teraz proszę sobie wyobrazić, więc po pewnym czasie znów telefon z telewizji, żebym przyszedł do pani redaktor naczelnej. Pani redaktor naczelna się nazywała pani Anna Rosel-Kicińska. I pani mówi, proszę pana, bo tutaj Andrzej Kurek chce przestać być kierownikiem działu popularno-naukowego, czy by pan nie został? No właściwie dlaczego nie? Ciekawe. Lubię w ogóle wyzwania. Tam no już pewnie. W radiu to sporo osiągnąłem, no to teraz mogę spróbować w telewizji. Ale się okazało, że tam są jakieś inne przeszkody, no dużo by opowiadać, bo to i się włączył i prezes, radia. Jeden chciał, drugi nie chciał, no różne tam były, ale w każdym razie zostałem w tej telewizji. Trafiłem akurat na taki moment, że właśnie trwały przygotowania, takie powolne jeszcze, do dużych pasm edukacyjnych. Że ta telewizja to powinna edukować, powinna być takim nośnikiem wiedzy.
Tak, to pytanie się pojawi jeszcze. To pytanie się pojawi, bo mam specjalnie przygotowane.
Widzę, że w ogóle mamy, wzajemnie się będziemy przekrzykiwali zaraz. I proszę sobie wyobrazić, że ja przez pierwsze pół roku, oczywiście no, kierowałem redakcją, tam pilnowałem papierów, jakichś innych rzeczy, ale między innymi chodziłem oglądać, jak się pracuje w studiu, jak pracują kamery, jak coś tam. Potem dostałem zgodę na zrealizowanie chyba z 10, a może 20 odcinków, już nie pamiętam. Nazywało się to Śledztwo w sprawie nauki. No i to był taki cykl, w którym ja jeździłem do laboratoriów, jeździłem w teren. Pamiętam, że pojechałem na wyspę Wolin, gdzie tam były akurat wykopaliska dotyczące portu Bolesława Chrobrego, z którego ci woje Chrobrego odepchnęli się od tych desek tego portu i popłynęli do Danii, żeby pomóc zięciowi Chrobrego w uzyskaniu czy odzyskaniu tronu. Czyli brałem udział w ciekawych rzeczach. I na tym się trochę uczyłem telewizji. I gdzieś właśnie po niecałym półtora roku zaproponowano mi, żebym poprowadził swój własny program. No co to miałoby być, doświadczenia, coś tam. I tak powstało laboratorium.
Fantastycznie. No, fantastycznie.
To już pokazałem właściwie całą drogę, bardzo skomplikowaną, aczkolwiek super ciekawą, ponieważ rzeczywiście widziałem rzeczy niezwykłe.
No dobrze, no to w takim razie wiemy, jak wyglądała ta ewolucja, ta trasa od radia do telewizji. I właśnie tutaj na tej telewizji, właśnie tego schyłkowego PRL-u w zasadzie, bo to były te czasy, chciałbym jedno pytanie zadać, bo to był swego rodzaju fenomen, bo było pańskie laboratorium, wspomniał pan o Andrzeju Kurku i Kamińskim, czyli sonda. Był jeszcze Kwant, był jeszcze Halo Komputer, Spektrum, Klinika Zdrowego Człowieka, przecież też fantastyczny program i właśnie ten blok edukacyjny przedpołudniowy. Ja pamiętam, pamiętam, że jak chodziłem do szkoły, to czasem chodziło się na drugą zmianę, czyli na 13.30, czasami nawet na 14.30 do szkoły. No to rano, jak włączałem telewizor, były tylko dwa kanały, było telewizyjne technikum rolnicze, lekcje chemii, matematyki, jakaś weterynaria i tak dalej. Skąd ten fenomen?
To była pewna idea, a właśnie ideę to forsowała pani redaktor Anna Rosel-Kicińska, która bardzo wręcz przymuszała prezesa, miała na niego na ogromny wpływ, żeby się zgodził na uruchomienie pasm edukacyjnych. Tu trzeba powiedzieć, że nastąpiły bardzo takie rewolucyjne wręcz zmiany. Po pierwsze, słusznie pan powiedział, że było przed południem technikum rolnicze, były także lekcje dla szkół. Pani redaktor zaproponowała, żeby to nie były lekcje, tylko żeby to były programy dla normalnych ludzi, że nie tylko lekcje, ale oprócz tego to jest normalny program. Więc no w końcu, jeżeli się opowiada o geografii albo, nie wiem, o chemii, no to może to być program normalny, nie musi być tak bezpośrednio związany z lekcją. Tak to się bardzo spodobało, bo w rezultacie oglądali to widzowie, którzy no niekoniecznie byli uczniami, a jednak mogli się czegoś dowiedzieć czy nauczyć. Jeszcze potem powstało takie pasmo zaraz wczesnym popołudniem, tam w tym miejscu potem się znalazło zła kuchnia. Potem było pasmo i ono praktycznie było tylko zarezerwowane dla sondy 18 z czymś, to była sonda, a ten pierwszy rzut w 85 roku to był o godzinie 19.10. A dlaczego akurat dostaliśmy najlepszą godzinę w prime time przed samym dziennikiem telewizyjnym? A bardzo prosto. Bo wtedy były różne problemy i różne kłopoty zaopatrzeniowe. Więc jak na przykład w Dobranocce Pszczółka Maja ten truteń Gucio powiedział, że oj, nie ma miodku, aha, chcecie zwrócić uwagę, że brakuje miodu w sklepach. A jak tam albo powiedział, dzisiaj nie pracuje, aha, namawiacie ludzi do strajku. No i tak było co trochę.
Takie czasy.
No takie były czasy. Wobec czego, żeby to się właśnie nie kojarzyło z niczym, to ktoś wymyślił, a to będą programy popularno-naukowe, one nie będą się z niczym kojarzyły. A Bogiem naprawdę podejrzewam, że oni wszyscy myśleli, że my, czyli ta redakcja edukacyjna, czy telewizja edukacyjna potem, że my wejdziemy na minę, powiemy coś, nie wiem, o chlebie, chleba nie będzie.
I się was wygasi ładnie.
I się wygasi programy po kłopocie. A tymczasem przez rok programy były. I nic się nie działo. I była, tak jak słusznie pan powiedział, no właśnie było laboratorium, były programy o...
Kwant, no, halo, komputer, spektrum, takie właśnie,
tak, które... Tak. No a w soboty było z kamerą wśród zwierząt.
O, zgadza
no
się.
Tak, i to wszystko razem to tworzyło właśnie takie rozszerzone pasmo edukacyjne.
No, Zwierzyniec jeszcze był, pamiętam, przybycia z matplanety, to w ogóle...
To o innej godzinie, Zwierzyniec tak jest, był wcześniej.
Tak.
Ale to są już programy, które ja pamiętam też.
Po roku okazało się, że nic się nie dzieje, nie podpadliśmy nikomu, no wobec czego... Natychmiast publicystyka, takie ważne, najlepsze pasmo, to przecież nie może być dla jakiejś edukacji, tylko dla publicystyki. No to nas przesunęli na godzinę tam powiedzmy 18 z czymś, potem w górę, no i tak powoli nas wyślizgano z tego. No bo przecież to były bardzo ważne programy, ważne politycznie, a nie tam jakieś tam programy o jakiejś nauce.
Ale listy do redakcji były.
A były, ale wie pan, jak kończyło się laboratorium, czyli kiedy mi powiedziano, że przygotowujemy zupełnie nowy, znakomity, rewelacyjny program, nowoczesny, nie taki jak to laboratorium, czyli 2010 rok. Widać, powstało mnóstwo takich programów właśnie tych rewelacyjnych i nowoczesnych. No to wtedy przyszło około 8000 maili, listów. Ba, premier Pawlak pisał, prezes Polskiej Akademii Nauk, minister nauki, wszystko. Ale nie wszyscy dostawali odpowiedzi, że redakcja pracuje nad nowoczesną formułą. Nie, takie tam przestarzałe jak były. Takie metody to znamy, to nie jest nic nowego. Poza tym, wie pan, w telewizji było tak, że jak się chciało jakiś program zrzucić z anteny, to trzeba było przesunąć jego dzień i godzinę nadawania, najlepiej nad taką, której nikt nie jest w stanie oglądać. No i potem się mówiło, no proszę, no nie ma widzów.
I
no
wykazać, nie ma. Że nie ma widzów, tak.
No i wtedy, no to trudno, no trzeba to zdjąć, bo nie ma widzów. No i koniec.
Dobrze, i w tym momencie zaprosimy naszych słuchaczy na przerwę, a po przerwie wrócimy do rozmowy.
Z przyjemnością.
Pomoże nauka. Świat. może. Nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest pan Wiktor Niedzicki.
Dzień dobry, po raz drugi.
Dzień dobry.
Panie Wiktorze, pytanie troszeczkę z innej dziedziny, bo ja troszeczkę śledzę pana aktualną działalność. Wydaje pan broszury popularno-naukowe skierowane do zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Mnie zainteresował cykl, który pan swego czasu demonstrował w mediach społecznościowych. Otóż przypominał pan zapomnianych polskich uczonych i wynalazców, którzy mieli wpływ na nasze życie i to nawet nie tej w skali tutaj, tylko kraju, ale ich wynalazki po prostu, one zrewolucjonowały pewne dziedziny życia w skali świata. Może pan wymienić kilku takich uczonych, o których niekoniecznie w szkołach się uczy, a którzy po prostu na to zasłużyli?
A ile pan ma czasu?
No właśnie, tutaj pewnie ich jest dużo na osobny program albo i na cały cykl programów, ale dosłownie kilka, nie wiem, trzech, może czterech, króciutko
taką
jednym zdaniem, dokładnie.
Esencję.
Nie,
tak.
No to teraz to mnie dobiliście, no jak to, no, trzech, czterech. Wybrać spośród tych naprawdę wielkich ludzi, trzech, czterech. Przy czym nie będę mówił o Koperniku, nie będę
tak
mówił
jest.
O...
Nie, nie,
to,
tak jest, to jasne.
Oni, bo to oni nie, uczą no, w szkołach.
To, panie Wiktorze, tak. Przyjmijmy, że to jest dość taki losowo pan to tak. Po prostu wybiera. Dobra, teraz, bo zdajemy sobie sprawę, że no, nie możemy też tego wkładu tak naprawdę ich porównywać do końca. To jest tak trudne i niewymierne, że tego nie będziemy
dokładnie.
Robić.
A słuchacze sobie po prostu potem wygooglają, jeśli się zainteresują tymi postaciami.
No, to w takim razie
tak się umówmy.
Bardzo. Od takich najstarszych.
Tak jest.
No na przykład Vitellon. Czy kiedyś panowie słyszeli o Vitellonie?
O, chyba jakiś astronom. Gdzieś mi się
chyba nie.
Chyba nie.
Ja mówię, że
no
nie.
Jeżeli już, to byśmy go nazwali fizykiem. To były czasy najazdu mongolskiego czy tatarskiego na Polskę, czyli bitwa pod Legnicą. On się urodził.
No to średniowiecze jeszcze głębokie.
Zaraz, ale to chwileczkę, do wszystkiego dojdziemy. Potem studiował w Paryżu i w Bolonii. To teraz wyobraźcie sobie, teraz przez te opustoszałe tereny przejść piechotą do Paryża, a potem do Bolonii, to było coś. Miał święcenia, więc był, potem podobno był również biskup Pasawy, ale najważniejszą rzecz, jaką zrobił z naszego punktu widzenia, tak. To napisał podręcznik do optyki, di perspektywę, gdzie opisał między innymi odbicie, proszę pamiętać, że jeszcze luster nie było,
no właśnie.
Czyli to diabły raczej w wodzie, jeśli już, odbiciach, o perspektywie, o złudzeniach optycznych, o takich, nazwijmy to, widziadłach. I on się tym wszystkim zajmował, wykonywał doświadczenia, jak można sądzić z opisów, i napisał właśnie ten podręcznik.
Który, niesamowite.
Tak, który przez 300 lat był w całej Europie obowiązującym podręcznikiem do optyki.
Akademickim.
A, no w ogóle podręcznik, wie pan, akademicki, nie akademicki.
To trochę tak, inaczej. To,
no uniwersytety tak. To przecież średniowieczny.
No tak też. Ale proszę panów, efekt taki, że jeszcze Kepler napisał uzupełnienia do Vitellona, czyli proszę sobie wyobrazić, prawie 300 lat później pisze największy uczony, że on uzupełnia tego Vitellona sprzed tych kilkuset lat, bo tam jest w pewnej opozycji z kolei do Vitellona swój podręcznik do optyki, czy dzieło o optyce napisał Newton.
Galileusz czytał ten podręcznik. Jeszcze później. W takim razie.
No, też mówię, że to na
był cytowany.
Lat ten człowiek był ważny, a my o nim praktycznie nic nie wiemy.
To prawda.
Zresztą, i teraz, on był Polakiem. On pisał, że on jest synem Polaków i Turyngów. To znaczy, to po łacinie było, że on jest synem, prawdopodobnie jego ojciec był osadnikiem z Turyngii, który został tutaj, jakoś tam wylądował w okolicach Wrocławia lub Legnicy.
Tak.
Stąd on studiował we Wrocławiu, potem w Legnicy i tam jakoś przetrwał tę wojnę. Więc wielka postać,
Vitellon
o której
Polonus.
Praktycznie istnieje.
No dobrze.
Teraz kolejna postać, to może w drugą stronę pojadę, żeby tak nie było.
Dobrze.
Otóż nie, kiedy, ile to było, tam dwa lata temu mniej więcej, NASA wydała taką broszurkę, informację na temat lotów kosmicznych, to upamiętniła tam najważniejszych ludzi, którzy się zasłużyli dla lotów kosmicznych. No tam wiadomo, że Ciołkowski, że inni, no wszystko prawda. Ale między innymi tam znalazła się niesamowita postać. Kazimierz Siemienowicz. No właśnie, teraz gość, którego król Władysław IV wysłał do Holandii po to, żeby on się uczył tam sztuki artylerii, on się uczył i napisał dzieło o artylerii, w którym między innymi zawarł swoje pomysły, bo to tam o odlewaniu armat, o kalibrowaniu, o takich rzeczach, o ich usytuowaniu, o tym, jak należy prowadzić ten ostrzał, to wszystko tam było, ale między innymi napisał dwie rzeczy ważne z naszego punktu widzenia. Po pierwsze, wymyślił, że mogą być rakiety dwustopniowe albo więcej stopni. A to wtedy to była rewelacja.
Niesamowite, tak.
A druga rzecz, to jak panowie dobrze wiedzą, kiedy na przykład na święta czy na Sylwestra się strzela te rakietki, no to one mają taki kijek, prawda?
Tak.
A do czego ten kijek? Do stabilizowania lotu tej rakietki. Ale to jest dosyć niepraktyczne. I właśnie Siemienowicz wymyślił, że można zastosować lotki, takie lotki w kształcie litery delta.
Czyli stateczniki, mówiąc ogólnie.
No stateczniki, no stateczniki, takie.
Ale ktoś to musiał wymyślić.
To są fundamentalne idee.
Tak.
No to fundamentalne idee. No i proszę pana, znowu, ile osób wie, że w ogóle taki człowiek istniał?
No niewiele, niewiele.
No powiedziałbym, no, że naprawdę to znikome.
O paręset lat. I być może któryś z panów słyszał o panu Józefie Kosackim.
Nie mam pojęcia. Kim był pan Józef Kosacki?
To panowie, to teraz...
Zamieniam się w słuch.
Głowę popiołem. Otóż pan Kosacki, inżynier, skończył studia w Warszawie na Politechnice i pracował w Instytucie wtedy Radiotechnicznym w Warszawie. Kiedy wybuchła II wojna światowa, pan Kosacki między innymi należał do tej grupy, która naprawiała, czyli uruchamiała na nowo radiostację Warszawa 2, wtedy, kiedy Niemcy ją zbombardowali. Czyli zbombardowali, uszkodzili, a ci panowie naprawiali. Potem się ewakuował poprzez, o ile pamiętam, Węgry, chyba Rumunię, trafił do Francji, stamtąd do Anglii. I tam zdarzył się straszny wypadek. Otóż polscy łani, patrolując wybrzeże Szkocji, weszli na pole minowe. To pole minowe było zrobione po to, żeby Niemcy nie mogli tam wylądować i zrobić desantu. No ale nasi żołnierze tego nie wiedzieli, weszli, no i zginęło tam sporo osób, między innymi przyjaciel właśnie pana Józefa Kosackiego. Pan Józef Kosacki zaczął wtedy pracę nad wykrywaczem min. Bardzo szybko opracował to. Notabene pierwszy model był drewniany. To była taka jakby łopata do pieczenia chleba, tylko taka złamana, no, tak żeby uzyskać kąt powiedzmy tam około 30 czy 45 stopni. Słuchawki i to było wszystko. Wynalazek był bardzo ważny. Dzięki temu można było wykryć miny, nie wchodząc na nie, nie powodując...
Ratował ludzkie życie, to niesamowite po prostu.
Ale to jeszcze nie koniec. Otóż on doszedł do wniosku, że przecież te wypadki z tymi minami, te nieszczęśliwe wypadki śmierci zdarzają się tak często, to trzeba szybko działać. Wobec czego zrzekł się prawa do patentu po to, żeby można było natychmiast podjąć produkcję bez żadnych ograniczeń. I pierwsze zastosowania były, o ile pamiętam, w Afryce, chyba w bitwie pod El Alamein. Uratował tysiące, dziesiątki albo może i setki tysięcy istnień, ponieważ... No, jak panowie widzieli zdjęcia, zwłaszcza z frontu zachodniego, to tam zawsze przed żołnierzami idą ci faceci w tych słuchawkach.
Zgadza
i
się.
Trzymają takie na kiju, takie wykrywacze, na kiju, no na takim drążku, te wykrywacze min. I dzięki temu ratują życie ludzi oraz rozminowują teren, drogi, mosty, pola, wszystko to, co trzeba. Pan Kosacki zresztą po wojnie wrócił do Polski, pracował w Instytucie Wojskowym i ten instytut, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, do dziś nosi imię Józefa Kosackiego. No, potem pan Kosacki był profesorem i jego imię właśnie nosi instytut. Człowiek, który uratował setki tysięcy ludzi dzięki temu, że zrezygnował z monstrualnych pieniędzy, które mógł mieć z tego patentu.
Wynalazca, filantrop w pewnym sensie, no i zbawca w zasadzie świata, bo tutaj trzeba powiedzieć, że przecież te konflikty światowe, one się przelewają przez nasze czasy w różnych miejscach świata i przecież ta mina jest jednym z podstawowych elementów zagłady, którą ludzie wymyślili.
I te wykrywacze min są stosowane, oczywiście w kolejne wersje, dużo ulepszone, ale są wykrywane do dziś, a ta wersja, ta drewniana, jest wystawiona właśnie w holu wejściowym Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.
Niesamowite.
Takich oczywiście wynalazców, odkrywców, no dobrze, o Janie Czochralskim to pewnie panowie słyszeli. A, no,
tak, tutaj.
Coraz więcej się mówi, więc tutaj zwraca mu się honor należny.
Tak, ale wie pan, panie Przemku, to po pierwsze nie było to takie proste, po drugie życiorys Jana Czochralskiego to mi jakoś przypomina Jamesa Bonda, tylko razy 4.
To prawda.
Bo jak panowie wiedzą, urodził się w Kcyni pod Bydgoszczą. Tak. Właśnie to prawie to przedmieście prawie Bydgoszczy. To był zabór niemiecki. Wobec tego szkołę kończył po niemiecku. Podobno był niezadowolony ze swojej matury i ją podarł. Tak czy inaczej jej nie miał. Zaczął pracę najpierw w aptece w Krotoszynie, potem przeniósł się do apteki w Berlinie. Musiał być chyba niezły, w domu tam w tej Kcyni zrobił podobno bardzo ładny wybuch, wysadził wszystkie okna i zdemolował dom.
Zdarza się czasami.
No tak, to się zdarza. Tak, ja sam kiedyś zaproponowałem młodym ludziom, żeby zrobili wybuch z mąki, to w programie Kuchnia.
Widziałem, pamiętam.
Tak, i wielu tych widzów zrobiło ten wybuch z mąki. Niektórzy mi opowiadają, że dla nie dostali, bo zdewastowali kuchnię równo. Ale porobili doktoraty, proszę pana, z chemii.
Piękne.
No więc podobnie było trochę z Czochralskim, który tak świetnie się nauczył w tych obu aptekach pracy, badań, pomiarów i tak dalej, że trafił do laboratorium koncernu AEG. No na pewno panowie, kupowali tak żelazko czy cokolwiek innego. Koncern AEG istnieje do dzisiaj, a on był kierownikiem laboratorium metalurgicznego. Był jednym z pierwszych na świecie, którzy wprowadzili promieniowanie rentgenowskie do badania metali. Czyli już ważna rzecz. Wymyślił kolejną rzecz, wprowadzenie aluminium do elektrotechniki, czyli żeby te przewody mogły być na przykład aluminiowe. To wtedy była ogromna oszczędność, zwłaszcza, że miedzi brakowało, a szczególnie Niemcom. W czasie I wojny światowej, kiedy Niemcy mieli duży problem z dostępem do cyny, on opracował tak zwany stop kolejowy. Stop kolejowy, czyli to się nazywało metal B, o ile pamiętam. Ten stop kolejowy właśnie nie zawierał owej cyny, był to stop łożyskowy. Kiedy w 1938 roku tu w Polsce odbywał się proces, bo tam go oskarżono o różne dziwne rzeczy, to wówczas, proszę panów, on powiedział, że przywiózł tutaj do Polski tam, nie wiem, 1,5 miliona, może trochę więcej pieniędzy. Proszę pamiętać, że wtedy 100 zł to była pensja i to dobra. To przywiózł te 1,5 miliona, które zarobił właśnie na tym stopie kolejowym, bo na jego patencie właśnie dotyczącym tego stopu, były produkowane wagony. On powiedział, tymi wagonami można by trzykrotnie otoczyć ówczesne granice Polski. Były trochę większe niż obecne.
Niesamowite.
No i stąd był taki bogaty, no bo od każdego wagonu dostawał jakieś tam tantiemy.
No ale w końcu te monokryształy krzemu się pojawiły też.
Czochralski trafił między innymi na Politechnikę i tam zresztą razem z drugim profesorem napisali dwie monografie dotyczące właśnie metali i odlewnictwa, badań i tak dalej. I wtedy właśnie, kiedy badał i zastanawiał się, to zanurzył pióro zamiast w atramencie, wtedy proszę pamiętać, że były kałamarze, zanurzył w tygielku z cyną, dwa obok siebie stały, nie zauważył i wyciągnął taki kawałek, nazwijmy to drucika. Ale go to tknęło jakoś, co to jest za drucik, prześwietlił to promieniami rentgena, okazało się, że to jest regularny kryształ. No i w ten sposób opracował metodę krystalizacji, ale właściwie to miała być metoda służąca do pomiaru prędkości, a dopiero potem ona jak gdyby odwrócono to, żeby w ten sposób wytwarzać monokryształ.
Czyli przypadek też w pewnym sensie.
No, w jakim sensie? No tak, oczywiście, że przypadek. Pan profesor Czochralski współpracował z polskim wywiadem, bo jeździł do placówki wywiadu do Wrocławia. I zdaje się, że Niemcy zaczęli coś, że tak powiem, przewąchiwać. Wobec czego nagle zapragnął przyjechać do Polski, do czego go zresztą bardzo namawiał ówczesny prezydent Ignacy Mościcki. Mościcki był chemikiem, jak panowie pewnie wiedzą, też wielkim wynalazcą, stworzył między innymi przez zakłady azotowe. No, zakłady azotowe mamy dzięki Mościckiemu.
Tak.
Te zakłady w Mościcach, czyli w Tarnowie. No ale jak zrobić z człowieka, który nie ma matury, który co prawda był profesorem w Berlinie, ale w Berlinie to wie, tam proste, ale w Warszawie zostać profesorem to już jest dużo trudniejsze. No więc wymyślił podstęp niesamowity. Był to, mówiąc szczerze, to był numer nie do powtórzenia. Mianowicie zaproponował, jak prezydent proponuje, to się przyjmuje taką propozycję, zaproponował Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Warszawskiej, żeby Rada Naukowa tego Wydziału przyznała doktorat honoris causa Czochralskiemu.
Rozumiem.
No i oni
i obeszli to po prostu.
Zrobili to. Mhm. Na podstawie doktoratu honoris causa przyznał tytuł profesora Czochralskiemu.
Fantastycznie.
Po trzech dniach notabene.
Niesamowite.
No i ten sposób Czochralski został profesorem Politechniki Warszawskiej. Ale, no proszę sobie wyobrazić teraz, wówczas profesorowie zarabiali gdzieś koło 300, może 400 zł, który zarabiał. Mieszkali jako z łaski rektora w tych budynkach rektorskich, które są na terenie Politechniki, a tu nagle przyjeżdża przybłęda, który kupuje sobie willę na Nabielaka, to niedaleko, to prawie tuż na krajowędzi centrum, to jest Mokotów, co prawda. Tam się odbywają czwartkowe przyjęcia, na które przybywa cała śmietanka ówczesnej Warszawy, twórcy, poeci, pisarze, no, rzeźbiarze. A na Politechnikę pan profesor przyjeżdża otwartym Mercedesem z kierowcą. Musieli go bardzo kochać chyba. Aha, czy no bardzo. I wszyscy wiedzą, że ma majątek. Wobec tego w pewnym momencie... A, i dla niego specjalnie Politechnika buduje gmach instytutu. W innych instytutach pracuje wówczas po 5 pracowników, 3, a w Instytucie Czochralskiego 50.
Cały gmach.
To tym bardziej. No i ten budynek stoi do dzisiaj zresztą. Łatwo go poznać. Tam dalej mieści się Wydział Chemiczny, ale niektóre pomieszczenia zachowały, ja bym powiedział, wygląd właśnie z czasów Czochralskiego. W czasie wojny, kiedy cała Politechnika jest zamknięta, Instytut Czochralskiego dalej działa. Co prawda na takich zmniejszonych obrotach, ale działa. Co gorsza, albo co lepsze, w willi państwa Czochralskich co czwartek odbywają się nadal koncerty i koncertuje żona profesora Czochralskiego, która była pianistką i to podobno nawet niezłą, z pochodzenia Holenderka. I na te koncerty i na te obiady czwartkowe tym razem przybywa oficer SS. Oficjalnie podjeżdża samochodem z flagą, z swastyką, mundur, tego, bo on jest szefem bezpieczeństwa na cały ten dystrykt.
I robi się nieprzyjemnie.
Zaraz, jak komu? Otóż okazuje się, że o ile wtedy na przykład kobietom golono głowy za zadawanie się z Niemcami, tak. A tu nagle nikt nie widzi, że ten Niemiec przyjeżdża oficjalnie w mundurze z oficjalnym kierowcą, z oznakami hitlerowskimi i przyjeżdża na kolację, potem wyjeżdża, wszystko jest okej. Jakoś ciekawe, że nikogo to nie zainteresowało. W ogóle nikt nie widział tego. Co się okazało? To, po pierwsze, dlatego, że ten Niemiec to był ojcem koleżanki panny Czochralskiej. Mianowicie panna Czochralska przed wojną studiowała w koledżu w Londynie, a jej koleżanką z pokoju była właśnie córka owego SS-mana. Ale to jeszcze nie byłoby żadnym powodem do udawania, że tego nie widać. Drugi powód był dużo bardziej ważny. Mianowicie ten Niemiec, jak zasiadał do stołu, to przy swoim nakryciu znajdował taką karteczkę z nazwiskiem i imieniem. I to była gorąca prośba państwa Czochralskich, żeby tego człowieka wypuścić z gestapo, albo z więzienia, albo z obozu. I tak było około 50 osób.
To faktycznie, to jest ciekawa historia.
Panowie też słyszeli, jak to Niemcy na poligonie w Polsce wypróbowali rakietę V2, ona wpadła do błota.
Werner von Braun,
tak. Tak, i potem wywieziona, badał to między innymi też zresztą wielki polski uczony Janusz Groszkowski. No ale po tych badaniach została ta rakieta, a miała kilkanaście metrów długości. Teraz jest swoją drogą, jak oni to na tych wozach przewieźli, te kilkanaście metrów tego, no jednak rakiety przez...
To trzeba było ukryć chyba.
No i nikt się nie zainteresował tym, że jedzie sobie rakieta wtedy. No,
wtedy rakieta też nie była czymś powszechnym i znanym.
No właśnie. No i proszę sobie wyobrazić, że potem zostało fura tego aluminium. A aluminium było tylko dla wojska. Nie było w sprzedaży, tak jak potem się po wojnie znamy aluminiowe łyżki czy coś. Wobec czego, gdyby gdziekolwiek Niemcy znaleźli kawałek takiej blachy aluminiowym, to pewnie by się skończyło to tragicznie. A tymczasem, no coś trzeba było gdzieś to ukryć. No i znaleziono miejsce.
No tak.
Jedyne miejsce dobre, to pan Czochralski miał.
Instytut.
Pan profesor miał w swoim laboratorium piece, w których mógł to przetopić. Przetopił i nie było śladu.
Zbrodnia doskonała.
Zbrodnia prawie doskonała. Po wojnie został oskarżony o różne niecne rzeczy. Wypuszczono go, zresztą siedział przez chyba miesiąc w areszcie bodaj w Piotrkowie Trybunalskim. Tam zresztą dostał od tego oficera Służby Bezpieczeństwa bardzo dobrą opinię. No ale potem ktoś doniósł, że profesor u siebie w Kcyni ma dolary, w ogóle handluje nie wiadomo czym. On rzeczywiście był chyba nie, no to chemik dobry, wobec czego produkował tam pastę do zębów, pastę do butów, tam jakieś inne środki. No więc pewnie nie był biedny, ale dolarów nie było. Niemniej wpadli do niego w nocy, zaczęli zrywać podłogi, coś tam. Profesor się zdenerwował, dostał udaru i zmarł. Czy ataku serca, nie wiem już dokładnie. No ale to pomyślcie sobie, panowie, to jest życiorys.
To jest fascynująca historia, niewątpliwie, sprawa. Panie Wiktorze. Ja na koniec chciałbym tutaj zadać panu takie pytanie, a właściwie może też trochę podsumowanie. No, tak jak słuchamy tych pana historii, no to słyszymy, że popularyzacja nauki to jest wielka sztuka przede wszystkim. I wydaje się, że trzeba mieć jakiś wrodzony ku temu dar, ciekawość świata, fascynację tym światem, ciągłe zadawanie pytań sobie i otoczeniu, dlaczego coś wygląda tak i działa tak, jak działa, a może powinno działać inaczej. No właśnie, gdyby pan dosłownie kilka zdań na zakończenie naszej rozmowy mógł powiedzieć na ten temat.
To znaczy rzeczywiście, moim zdaniem bez ciekawości nie ma popularyzacji. Jeżeli kogoś nie interesuje to, co go otacza, to nie ma szans. Druga rzecz to jest zdolność gromadzenia danych i faktów. Proszę zobaczyć, że ja to wszystko państwu, panom, opowiedziałem no niejako z głowy. Tak, oczywiście mogłem gdzieś tam pomylić rok albo jakąś nazwę, to się mogło zdarzyć. No, pamięć ludzka jest zawodna, co nie przeszkadza, że na ogół pamiętam i staram się kojarzyć różne fakty. No jeżeli opowiadam właśnie o chociażby o tym kosmosie, no to aha, zaraz, to ja gdzieś taki materiał to widziałem w tym instytucie, a w tym drugim to ja tam kiedyś spotkałem takiego profesora, który mi opowiedział znowu anegdotę. Czyli to się składa tak jak mozaika z takich różnych malutkich kamyczków. Ja jestem zbieraczem tych małych kamyczków. Czasem to jest historia czyjegoś życia, czasem to jest historia przypadkowego odkrycia, czasem to jest jakaś rzecz, która mnie zadziwiła, czasem to jest wspomnienie z wizyty w jakimś dziwnym miejscu, a mam tych wspomnień też sporo i lubię bywać w miejscach, które no, czegoś mnie uczą albo otwierają mi głowę. No, mogę opowiedzieć, zresztą mam, pewnie panowie widzieli, mam zdjęcie na przykład jak siedzę na kopule reaktora takiego w elektrowni jądrowej Lowisa, zdjęcia na przykład w CERN-ie z tunelu, prawda, jeszcze wtedy, kiedy był LEP, a potem LHC, czyli te wielkie akceleratory. Mam zdjęcia na, co to było, na dachu Bełchatowa, czy tam nawet na kominie. No, kolekcjonuję takie różne piękne rzeczy, piękne z mojego punktu widzenia, ale również ciekawostki w rodzaju, co siedzi w tym moim telefonie komórkowym i czego można się tam jeszcze więcej dowiedzieć, albo takie rzeczy jak nowe materiały czy nowe technologie, których też sporo miałem przyjemność poznać albo zetknąć się z nimi.
Dziękujemy panie Wiktorze za tą fascynującą rozmowę i życzymy dalszych sukcesów w popularyzacji nauki, bo niewątpliwie tutaj jest pan naszym mistrzem.
Tak jest, no, tak jest.
No, to jest, po pierwsze tak, za
mamy punkt odniesienia, ewidencja.
Nie, za duże i za piękne słowa. Dziękuję. Pytanie tylko, czy ja nie zanudziłem państwa odbiorców, słuchaczy, bo to wie pan.
Panie Wiktorze, my się będziemy musieli spotkać za jakiś czas ponownie, po prostu.
To już nasi słuchacze ocenią, a przypomnimy, że naszym gościem był pan Wiktor Niedzicki, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji, niestrudzony popularyzator nauki, twórca legendarnego programu Laboratorium, a także wykładowca Politechniki Warszawskiej.
Ale także, przepraszam bardzo, działam również w nowych mediach, czyli na przykład mam swój własny kanał na YouTubie, nazywa się Ciekawizja. Mam własne strony na Facebooku Wiktor Niedzicki o polskiej nauce i Wiktor Niedzicki. I jeszcze robię parę innych rzeczy.
Fantastycznie. Dziękujemy panie Wiktorze jeszcze raz.
Dziękujemy bardzo.
Do miłego usłyszenia.
Kłaniamy się. Audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Nikczyński
i Przemysław Róć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.